wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Dzisiaj kontynuujemy opowieść o pozbywaniu się spuścizny zaborczej. Zaglądamy przy okazji do bibliotek i muzeów, bo tam bardzo dobrze widać, co oznaczała niewola, okupacje i wojny, z konsekwencjami których nie tylko w 1918 roku trzeba było zaczynać budowę niepodległego państwa. Naszymi przewodnikami są naukowcy z UMK, profesor Roman Becker, politolog, historyk i prawnik, oraz doktor habilitowany Arkadiusz Wagner, historyk sztuki i bibliolog.
Po cichu, po wielkiemu cichu idą sobie ku miastu na zwiadu i idu i patrzu. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza.
W każdym zaborze była sytuacja trochę inna.
Profesor Roman Becker.
W austriackim, gdzie Polacy mieli największą autonomię, uważano, że wystarczy zdjąć portrety cesarza Franciszka Józefa i jego następcy. Oczywiście potem, tak jak widzimy w Krakowie, portrety wracały, głównie na poziomie wspomnień nostalgicznych, a nie tego, że chcemy z powrotem pod panowanie Wiednia wrócić. Zupełnie inna sytuacja była w zaborze niemieckim, czyli w Wielkopolsce na Pomorzu, gdzie niepodległość przyszła trochę później i wszystko odbywało się mniej więcej w ramach państwa prawa charakterystycznego dla Prus, potem Niemiec. Tym samym powstanie wielkopolskie, owszem krwawe, ale było jednym z nielicznych zwycięskich powstań, polegało generalnie na tym, że wojska niemieckie po prostu zostały rozbrojone, wypędzone albo po prostu w krwawych walkach zmuszone do ucieczki. Generalnie w zaborze niemieckim nie było właściwie czego zmieniać, z wyjątkiem jednej rzeczy – urzędników. Urzędnicy byli niemieccy, a nawet jak byli pochodzenia polskiego, to znali dokładnie język niemiecki, a nie polski, i tym samym potrzeba było urzędników i trzeba było do zaboru niemieckiego wysyłać urzędników z Galicji. Najbardziej skomplikowana sytuacja była w zaborze rosyjskim. Nie tylko dlatego, że to była największa część II Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim dlatego, że trzeba było wszystko tworzyć na nowo. O ile instytucje autonomiczne w Galicji potrafiły przejąć struktury państwowe w miarę szybko, o ile wysoki poziom samoorganizacji Polaków w zaborze niemieckim pozwalał na bardzo szybkie stworzenie sprawnej administracji państwowej, no oczywiście wraz z urzędnikami galicyjskimi, to w zaborze rosyjskim ani jednego, ani drugiego nie było. Trzeba było wszystko na nowo budować i jednocześnie robić to zupełnie inaczej, niż urządzał to carat. Oczywiście na początku zaczęto od zniszczenia symboli Cesarstwa Rosyjskiego. To zniszczenie świątyni prawosławnej w Warszawie na Placu Saskim było nieprzypadkowe. Prawosławny to ten, który był funkcjonariuszem państwa rosyjskiego. Człowiek, który nie był prawosławny, nie mógł być urzędnikiem albo oficerem rosyjskim. I tym samym zupełnie inaczej pojmowano świątynię chrześcijańską, prawosławną, wtedy w 18-19 roku, niż my w tej chwili to pojmujemy. Natomiast wszelkie instytucje państwowe trzeba było budować całkowicie od początku i to właściwie w oparciu o to, co stworzyła Rada Regencyjna, począwszy od 1916 roku, pod zaborem niemieckim. Gdyby nie okupacja niemiecka zaboru rosyjskiego, to ten proces tworzenia państwa polskiego byłby o wiele trudniejszy. A tak to po prostu okupanci niemieccy i austriaccy, tworząc Radę Regencyjną, tworząc zalążki państwa polskiego, pozwolili Polakom na tworzenie państwa, instytucji państwowych w miarę jakby od początku.
Przenieśmy się na chwilę do roku 1939, do czasów II wojny światowej i do bibliotek i muzeów. A drugi okupant, jaka była jego polityka wobec bibliotek?
Była podobna, ale w przypadku Sowietów...
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
Taka skala niszczenia umotywowanego politycznie, ideologicznie nie jest przynajmniej udokumentowana. W przypadku Niemców to jest wszystko niemal oczywiste. Natomiast w przypadku Rosjan myślę, że w pierwszej kolejności na terenach, które zostały przejęte przez Armię Czerwoną, następowała sytuacja podobna do tej, która miała miejsce podczas I wojny światowej. Mam na myśli działania wojenne na terenie Galicji, ale potem też podczas wojny bolszewickiej. A mianowicie lud zamieszkujący tamte tereny, Ukraińcy, Białorusini, systematycznie niszczyli to, co związane było z Lachami, co związane było z tymi bądź co bądź znienawidzonymi i narodowościowo, i ideologicznie, i tak dalej Polakami. Potem oczywiście przychodzili Rosjanie i to, co było do zagrabienia, zagrabili. Aczkolwiek mówiąc o polityce władz sowieckich na terenach przejętych po 17 września, chyba musimy pamiętać, że to zjawisko grabienia było jednak nieporównywalnie mniejsze niż to, co miało miejsce po trzecim zaborze z tytułu polityki uprawianej przez Katarzynę Wielką. Jednak w tym pierwszym przypadku, to znaczy po trzecim zaborze, mamy do czynienia z ogromną akcją przejmowania polskich bibliotek, polskich kolekcji muzealnych i polskich archiwów na rzecz instytucji rosyjskich. Nawet nie na zasadzie figury retorycznej, ale faktów. Mówi się, że to Biblioteka Załuskich, polska Biblioteka Narodowa, bo przecież o niej tak można by mówić w realiach XVIII-wiecznych, stanowiła podwalinę pod Bibliotekę Narodową Rosji. Polskie archiwalia związane ze archiwum koronnym Wielkiego Księstwa Litewskiego i tak dalej, też stanowiły ogromny zastrzyk dokumentów, które znalazły się w rozmaitych instytucjach, w rozmaitych archiwaliach, czy Sankt Petersburga, czy Moskwy. No i do tego oczywiście zbiory muzealne, malarstwa, rzeźby, grafiki, wszelkie gabinety grafik, które zasiliły muzea rosyjskie. czyniąc chociażby z takiego ermitażu w większym stopniu wybitne, wspaniałe muzeum, aniżeli ono było wcześniej, zanim do tejże placówki i wielu innych napłynęły zbiory przejęte po Polakach. Tak więc jakby reasumując, oczywiście mówiąc o realiach na terenach przejętych przez Sowietów po 17 września, będziemy mówić po pierwsze o systematycznym niszczeniu, po drugie o przejmowaniu tego, co władze zdecydowały się przejąć, ale jednak już nie na taką skalę, nie w sposób tak zorganizowany, jak nieco wcześniej, właśnie za czasów Katarzyny Wielkiej.
Co to oznaczało? Że Polska powstała z trzech odrębnych kawałków różnych państw.
Profesor Roman Becker.
Z odrębnymi systemami prawnymi, z odrębnymi instytucjami i przede wszystkim z odrębną kulturą funkcjonowania. Wiadomo było, że w Niemczech łapówki się na pewno nie daje. W Rosji na pewno się daje. A w Galicji nie było wiadomo. Wyplenienie korupcji w zaborze rosyjskim w czasie II Rzeczypospolitej po prostu się nie udało. Stworzenie świadomości narodowej wśród licznych rzesz ludu polskiego udało się dopiero w czasie II wojny światowej i to też w ograniczonym zakresie. Ja nie mówię o Białorusinach czy Ukraińcach, ja mówię o ludziach, którzy czuli się bardzo często albo tu, generalnie tutejsi, bez określonej świadomości narodowej. Stworzenie jednolitego systemu prawnego zaczęło się udawać dopiero w latach 30., a więc kilkanaście lat po powstaniu II Rzeczypospolitej. Ten proces musiał trwać, bo to nie było takie łatwe stworzenie na przykład jednolitego kodeksu cywilnego czy kodeksu karnego złożonego dla wszystkich trzech zaborów. W związku z tym trzeba było to państwo polskie budować bardzo często wiele lat. W inny sposób nie dało się. Można było stworzyć wojsko w ciągu dosłownie kilku miesięcy i to też z ogromnymi kłopotami. Można było stworzyć administrację zarządzającą państwem, ale nie można było stworzyć jednolitego państwa funkcjonującego według jednolitych norm, wzorców i kultury w ciągu dosłownie kilku miesięcy czy kilkunastu. Na to potrzeba było lat. I druga Rzeczpospolita, tak szczerze mówiąc, nie zakończyła tego procesu. Do lat 90. pozostałości, różnice między zaborami były bardzo znaczące. Także jeszcze w latach 90., a więc 80 lat po zaniknięciu granic między rozbiorami, były poważne różnice na przykład w zachowaniach wyborczych. Jeszcze w latach 90., a może nawet i później, dzieci z Golubia i dzieci z Dobrzynia, w końcu jednego miasta przez kilkadziesiąt lat, mówiły o sobie, co sądzą o krzyżakach i bosych antkach, a więc te poczucia odrębności do tej pory funkcjonowały w świadomości. A co ciekawe, różnice we wzorach kultury zachowań publicznych zachowały się do dzisiaj. Tak więc zupełnie inaczej funkcjonują ludzie w sytuacjach publicznych, politycznych, zbiorowych działań na prowincji zaboru niemieckiego i w zaborze rosyjskim. Tam, gdzie ludzie żyją z pokolenia na pokolenie i nie ma zbyt dużego przepływu ludności, tak charakterystycznego dla wielkich miast, te wzorce kulturowe utrzymują się do dzisiaj. Tym samym ten podział na Polskę A czy B, czy czasami C, jest w dużej mierze tożsamy z granicami zaborów. Oczywiście zaczyna to wszystko zanikać i to coraz wyraźniej. Ale jeżeli mówimy o likwidowaniu pozostałości zaborów, to musimy pamiętać, że nigdy ten proces nie jest szybciutki, łatwiutki i taki, który przynosi natychmiast sukces. Zawsze, w zależności od płaszczyzny, mamy do czynienia z ogromną liczbą zmiennych, których nie sposób przewidzieć w żaden sposób.
Umiemy żyć obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt.
lecz po dniu wiecznie zdyszany, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Nauczmy się wreszcie żyć obok siebie.
Nastaje rok 1945. Zmienia się ustrój. Co się dzieje z książkami, z bibliotekami?
Na realia po 1945 roku można spojrzeć z wielu różnych stron.
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
I może w pierwszej kolejności, by do tych naszych smutnawych refleksji wprowadzić jakiś wątek budujący, powiedziałbym, że w ramach restytucji, odbudowy polskich bibliotek zniszczonych przez Niemców, już właściwie krótko po zakończeniu II wojny światowej, bo przecież wiosną, latem 1945 roku, polskie dopiero co odbudowujące się służby biblioteczne podejmują, ale i muzealne, podejmują się na wielką skalę, przezwyciężając przecież obiektywne, potworne problemy chociażby z transportem w tamtym okresie, podejmują się akcji przejmowania poniemieckich księgozbiorów. I tu faktycznie, jeśli weźmiemy pod uwagę realia pruskie, realia dolnośląskie, w mniejszym stopniu, ale również pomorskie, działania te zakończyły się sukcesem. I myślę, że zwłaszcza z mojej tutaj perspektywy, jako naukowca z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podkreślić trzeba, że te zbiory, które my Polacy przejęliśmy po Niemcach, chociażby po Bibliotekach Królewieckich, zwłaszcza słynnej Bibliotece Albrechta Pruskiego, tudzież Bibliotekach Pokrzyżackich, no to były prawdziwe skarby. I taka Silberbibliothek, srebrna biblioteka, którą mamy do dnia dzisiejszego w Bibliotece UMK, jest przecież jako zespół woluminów, a przede wszystkim zespół kosztownych, luksusowych, srebrnych opraw, zespołem wyjątkowym w skali światowej. A podkreślmy to raz jeszcze, tego typu zespołów w skali światowej my w Polsce mamy bardzo, bardzo niewiele. Zatem na przykładzie tego, co przejęliśmy po Niemcach w Prusach w 1945 roku, tudzież co przejęliśmy na Dolnym Śląsku, nie wiem, no, po Szawgoczach, w Cieplicach i po całej masie innych księgozbiorów dolnośląskich, wrocławskich, faktycznie polskie biblioteki, w sensie biblioteki powstające na terenie nowego państwa polskiego, na terenie PRL-u, nie, we Warszawie i we wszystkich innych miastach kraju, wzbogaciły się o często bardzo, bardzo cenne zbiory poniemieckie. Niemniej, nawet jeżeli będziemy mówić o takiej srebrnej bibliotece księcia Albrechta Pruskiego, jeśli będziemy mówić o bogatych, wspaniałych zbiorach bibliofilskich arystokracji dolnośląskiej, to pamiętać musimy, że to były księgozbiory, które w przytłaczającej większości albo w ogóle nie miały poloników, albo poloników miały bardzo niewiele. A zatem z punktu widzenia polskiej kultury, narodowej kultury, są to jednak zbiory o mniejszej wartości, aniżeli te, które znajdowały się od samego początku na ziemiach polskich, a które składały się z dzieł wydrukowanych na naszych ziemiach, dzieł wydrukowanych za granicą, ale o charakterze poloników, bądź też dzieł, które miały polskie proweniencje, prawda? Pochodziły z polskich, a nie śląskich, pomorskich czy pruskich, w rozumieniu niemieckich księgozbiorów. Tak więc nawet jeżeli będziemy mówić o owym sukcesie połowicznym czy nie, to jest kwestia do dyskusji, jakim była akcja przejmowania księgozbiorów poniemieckich, to zawsze nam musi towarzyszyć ta myśl. To jednak nie było to samo, co księgozbiory, które zwłaszcza Niemcy nam poniszczyli podczas II wojny światowej. Innymi słowy, decydując się na jakąś figurę retoryczną, Zilber Bibliothek nigdy nam nie zrekompensuje strat poczynionych chociażby w substancji biblioteki Załuskich, polskiej biblioteki. Zatem mamy pierwszy aspekt, prawda? Mianowicie przejmowanie księgozbiorów poniemieckich, które stanowiły coś w rodzaju zadośćuczynienia Niemców za to, co poczynili w polskich bibliotekach, zwłaszcza warszawskich bibliotekach podczas II wojny światowej. No ale z drugiej strony, panie redaktorze i proszę państwa, musimy pamiętać właśnie o specyfice owych realiów społeczno-politycznych po 1945 roku. Biblioteki ziemiańskie, biblioteki arystokratyczne, szlacheckie, to były biblioteki ideologicznie wrogie, w tym sensie, że należące do warstwy społecznej niemal ustawowo znienawidzonej, prześladowanej. To też powodowało, że jakkolwiek my już sobie zasygnalizowaliśmy, polscy muzealnicy, bibliotekarze starali się przejmować te księgozbiory czy te kolekcje muzealne, to jednak gro tychże zbiorów podczas akcji przejmowania przez państwo dworów i pałaców zostało zniszczonych. Mamy zatem kolejną okoliczność, prawda? Pewna niefrasobliwość, nienawiść ideologiczna przyczyniająca się do zniszczenia tych resztek księgozbiorów i zbiorów artystycznych, które pozostały gdzieś na prowincji, w dworach czy w pałacach. No ale domyślam się, że zadając to pytanie, pan redaktor ma też na myśli pewną oficjalną politykę państwa, prawda? Sprowadzającą się chociażby do szeroko rozumianej cenzury czy ocenzurowywania literatury polskiej sprzed 1945 roku. No i tu faktycznie znowu w kategoriach ironii losu należałoby rozpatrywać to, że to, co zostało nam po 1945 roku, czyli literatura polska międzywojenna, w nawiasie sanacyjna, burżuazyjna, była czymś, co najpierw było wrogim Niemcom. Niemcy zamieniali to na makulaturę, tudzież na popiół, ale po 1945 roku okazało się czymś wrogim dla nowych polskich PRL-owskich władz, które też zresztą zamieniały to na makulaturę. O popiole mi nie wiadomo. Natomiast w najlepszym wypadku były to swoiste prohibity, które w niektórych bibliotekach, chyba również w bibliotece UMK w Toruniu, trafiały do wydzielonych magazynów, do których nikt albo prawie nikt nie miał dostępu. Oczywiście z perspektywy bibliologicznej, z perspektywy polskiej, zawsze to ostatnie rozwiązanie, prawda, tymczasowego, choć wówczas zapewne ostatecznego wydzielenia księgozbiorów ideologicznie nieprawomyślnych, było lepsze, nie? No bo dzisiaj my możemy do tych magazynów sięgnąć i te pozycje bibliograficzne międzywojenne udostępnić czytelnikom. Natomiast ich zamienianie na makulaturę to oczywiście było nic innego jak unicestwianie tego bądź co bądź już zdziesiątkowanego materiału, tych zdziesiątkowanych książek wskutek II wojny światowej.
No tak, ale jednocześnie rok 1918, 1920 zwłaszcza, wojna polsko-bolszewicka. Mimo tych wszystkich różnic, mimo tych wszystkich obciążeń, Polakom udało się skupić i odeprzeć atak. Ukraińcom nie.
Ukraińcy, Białorusini nie mieli tego, co nazywam kapitałem niepodległościowym.
Profesor Roman Becker.
Ukraińcy i Białorusini mieli swoje wojsko, mieli swoje struktury państwowe, ale nie mieli kapitału niepodległościowego. Inaczej mówiąc, nie mieli zasobów pozwalających na stworzenie państwa. Te zasoby to nie tylko ileś tam armat, czy żołnierzy, czy urzędników. To również poczucie, że chce się być obywatelem danego państwa. Że posiada się struktury, które pozwalają na życie w danym państwie. Rozwiązywanie wielu czasami codziennych, błahych problemów. Pozwalają też na samoorganizację ludzi. Tego wszystkiego Ukraińcy i Białorusini nie posiadali. Polacy natomiast posiadali świadomość narodową i to bardzo wyraźną, głównie w opozycji do zaborców, głównie Niemców i Rosjan. Ta opozycja do zaborców pozwalała im poczuć się kimś innym. Jeżeli tak, to trzeba było powiedzieć sobie kim. Henryk Sienkiewicz, przede wszystkim, ja już nie mówię o innych pisarzach XIX wieku, stworzyli naród polski, przywracając im tradycje, opowiadając w swoich powieściach, poematach o tym, jak Polacy potrafili dzielnie walczyć o swoje własne państwo. To budowanie mitologii narodowej pozwoliło po kilkudziesięciu latach stworzyć świadomość jedności narodowej, szczególnie wtedy, kiedy narasta zagrożenie. Tego nie było w czasie powstania listopadowego, które mogło się zakończyć zwycięstwem Polaków, ale nie zakończyło się. Między innymi dlatego, że Polacy nie mieli wystarczającego kapitału niepodległościowego. Ja już nie mówię o wielu innych, drobniejszych przyczynach. W 18-20 roku Polacy potrafili, szczególnie w zaborze niemieckim, doskonale samo się organizować. Jeżeli popatrzymy chociażby na te budynki polskich organizacji, które zostały ufundowane przez polskich rzemieślników, robotników, czasami kupców, którzy potrafili tworzyć towarzystwa naukowe, towarzystwa gimnastyczne, faktycznie przygotowujące do służby wojskowej i wiele innych struktur, to tym samym zrozumiemy, że oni potrafili też zbudować własne poczucie tożsamości narodowej. Tego Białorusini czy Ukraińcy nie byli w stanie zrobić.
I może coś jeszcze.
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
Rzadko kiedy, nawet w dyskusjach akademickich na temat losów polskich księgozbiorów po II wojnie światowej, mówi się o czymś wciąż słabo udokumentowanym, a bardzo interesującym, ekscytującym, choć niestety też ponurym z perspektywy bibliologicznej i bibliofilskiej czy kolekcjonerskiej. Otóż byliśmy krajem oczywiście bardzo, bardzo biednym. Krajem, do którego przyjeżdżali dewizowi turyści, niemieccy z innych krajów. To zaś powodowało, że na podobnej zasadzie, jak to miało miejsce w XIX wieku podczas zaborów, wskutek polityki zaborców itd., itd., te najcenniejsze, będące spuścizną po polskich bibliotekach, ale i po niemieckich bibliotekach, woluminy były sprzedawane, oczywiście nielegalnie, tymże turystom, handlarzom z innych krajów. Jest jeszcze jedna okoliczność, o której, gdy intensywniej powęszymy, to dowiadujemy się coraz więcej. Mianowicie polskie służby instalowały przecież na zachodzie Europy swoich agentów. Owi agenci w niejednym przypadku działali pod przykrywką antykwariatów. Mnie osobiście nieco bliżej znany jest przypadek jednego antykwariatu prowadzonego przez Polaka w Wiedniu po II wojnie światowej. I teraz rodzi się pytanie, żeby taki antykwariusz działający w którymś z miast zachodniej Europy mógł przyciągać do siebie prominentnych klientów, a tym samym skutecznie prowadzić akcję wywiadowczą, to musiał mieć odpowiedni towar. ten towar służby specjalne UB dostarczało transportami kolejowymi, niekiedy się nawet mówi, z Polski. A zatem, jaki z tego wniosek? W kraju tak straszliwie ogołoconym ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych trwała akcja dalszego ogołacania państwa poprzez wywózkę tego rodzaju najcenniejszych obiektów na zachód Europy, by pozyskać dewizy, by pozyskać inne korzyści. A zatem mamy do czynienia z jednej strony z akcją ratowania polskich ocalonych księgozbiorów, ale z drugiej strony z akcją na bardzo dużą skalę podejmowaną, akcję dalszego ogołacania Polski z tego, co najcenniejsze.
No teraz mam dwa pytania, w sumie dwa różne wątki. Po pierwsze, powinniśmy chyba docenić rolę pozytywizmu, a drugi wątek, dlaczego tak zwalczano literaturę przez cenzurę? Dlaczego cenzura była potrzebna? Bez tego nie idzie rządzić podbitym terytorium.
Cenzura nie zawsze jest potrzebna.
Profesor Roman Becker.
Zwykle cenzura jest bardzo różna. W zaborze rosyjskim cenzura generalnie polegała na tym, żeby nie dopuszczać tak zwanych wywrotowych treści do świadomości ludu. W związku z tym grube czasopisma praktycznie miały o wiele większą swobodę niż nawet w zaborze pruskim. Dlaczego? Bo grubych czasopism bez glancu nikt normalny, żaden prosty człowiek nie przeczyta. A ci inteligenci i tak będą czytali obojętnie po francusku czy jęta, to można im pozwolić. Natomiast zupełnie czymś innym była cezura pruska, zresztą różna w różnych okresach, a w Galicji praktycznie czegoś takiego jak cenzury prawie że nie było. Zresztą o wiele silniejsza jest autocenzura niż cenzura jako taka. Redaktorzy, dziennikarze, ale też i politycy, szczególnie w Galicji, wiedzieli, że pewnych rzeczy po prostu nie mogą powiedzieć, bo to może się skończyć dla nich katastrofą. Podobnie zresztą było w zaborze pruskim, gdzie od zniesienia stanu wyjątkowego pod koniec XIX wieku właściwie wolność słowa, wypowiedzi, zgromadzeń była w ogromnym stopniu zagwarantowana. No i co z tego, jak było wiadomo, że pewnych barier, nawet rewolucyjna opozycja, po prostu nie przekraczała.
Damazy Dzierożyński, Rzecz o wolności druku pod względem prawnym, 1831 rok.
Bo czymże jest cenzor, jeśli nie najinteresowniejszym sędzią? Sędzią dowolnym, doraźnym, czyli bez odwołania się i arbitralnym w ten sposób, że kodeksem jego postępowania być musi tajemniczość działania, wyrocznią, namiętne jedynowładztwo. Cenzura ściśle jest spowinowacona ze szpiegostwem, bo cenzura jest śledzeniem i zatamowaniem wylania myśli na papier, a szpiegowanie zatamowaniem wysłowienia. I z obydwóch rodzi się inkwizycja, czyli dochodzenie zamiarów w usiłowaniach wolności. Skutkiem zaś tego wszystkiego jest prześladowanie. Słowem, władza ta cenzorialna, działając zwykle z osobliwszą przekorą, mieści w swoim zakresie wszystkie środki przeniewierstwa dla przytłumienia rozkrzewiających się prawych i szlachetnych dążności.
Czytałem o akcji, która była wymierzona w biblioteki i publiczne, i szkolne, i parafialne, czyszczenia księgozbiorów nieprawomyślnych ideologicznie. To były setki autorów, setki tytułów na przemiał do papierni.
W rzeczy samej. To, o czym mówi pan redaktor, teraz po części wiąże się z spostrzeżeniami, które poczyniliśmy przed chwilą. Właściwie wypadałoby potwierdzić, tak.
Doktor habilitowany Arkadiusz Wagner.
Owszem, takie akcje miały miejsce. Dodałbym do tego, że oprócz literatury polskojęzycznej, literatury polskiej i nieprawomyślnej, tutaj należałoby chyba też rozpatrywać literaturę niemiecką. No powiedzmy nieprawomyślną ex definitione, w tym sensie, że była to literatura nie tylko z czasów nazistowskich, ale i wszelka wcześniejsza, XIX-wieczna, a nawet i starodruczna. Otóż dziś w XXI wieku może to zabrzmieć nieprawdopodobnie, ale gdy podejmowano właśnie na ową, bądź co bądź dużą skalę, akcję przejmowania instytucjonalnych poniemieckich bibliotek, księgozbiorów, to okazywało się, że w tak zwanych zbiornicach książkowych, które zlokalizowane były w różnych miastach polskich, Dolnego Śląska, Pomorza, Poznaniu i tak dalej, nagle owych poniemieckich książek zwożonych z rozmaitych miast było tak wiele, że nie dało się ich w owych magazynach pomieścić. A pamiętajmy, że mówimy o realiach, w których w ogóle problemy lokalowe wskutek katastrofalnego zniszczenia polskich miast były czymś powszechnym, prawda? A zatem ze względów, jakkolwiek to nazwać, prozaicznych, praktycznych, organizacyjnych, niszczono część owych księgozbiorów przejmowanych po niemieckich bibliotekach tylko z tego względu, że nie miano pomysłu na to, co z tymi księgozbiorami zrobić. Oczywiście w świetle dokumentów okazuje się, że zanim dokonano takiej selekcji, prawda, ta książka zostaje, ta idzie na przemiał, bo nie mamy dla niej miejsca, oddelegowywano pracowników, nie używam tu określenia bibliotekarzy, tylko pracowników, którzy mieli dokonać owej selekcji. Na zasadzie, jeśli coś wygląda na stary druk, ma to pozostać, jeśli coś wygląda na rzecz nową, ma to pójść na przemiał. Ale znowu, w sytuacji, w realiach, w których bibliotekarzy było bardzo mało, bo przecież pamiętajmy, że to była grupa zawodowa ludzi kulturalnych, a zatem szczególnie narażonych na wymordowanie przez okupanta, no to z braku odpowiednich sił w tego rodzaju placówkach, do tego rodzaju działań zatrudniano ludzi mniej lub bardziej przypadkowych. I tu właściwie mógłbym postawić wielokropek, bo nasuwa się pytanie, ile, jakie cenne, a i bezcenne woluminy poniemieckie trafiły na przemiał wskutek niewiedzy osób dokonujących selekcji, czy dana pozycja jest bezwartościowa, choć oczywiście dzisiaj możemy zadać takie pytanie, czy jest książka bezwartościowa, prawda, a która ma jakąś wartość, w sensie jest starym drukiem i tak dalej. Często względy zupełnie prozaiczne, nie wiem, tempo prac, chęć ukończenia pracy wcześniej niż się zaplanowało, powodowało, że ta selekcja była słabsza niż winna być w rzeczywistości, wskutek czego znowu obiekty bezcenne, o których dziś już nic nie będziemy wiedzieć, zniknęły z powierzchni ziemi. A zatem, jak pan i państwo widzicie, mamy do czynienia z kolejną, mało znaną, ale zupełnie porażającą odsłoną tragizmu losu książek polskich, tudzież książek na ziemiach polskich po II wojnie światowej.
Pozytywizm to nie tyle kierunek intelektualny.
Profesor Roman Becker.
To przede wszystkim sposób na przetrwanie i sposób na budowanie swojej własnej zamożności poprzez zbiorowe działania. Jeżeli dokładnie popatrzymy na to, co się działo w zaborze pruskim, chociażby w tym województwie, nie tylko w Wielkopolsce, to widzimy, jak w ogromnym stopniu ludzie z niesłychanej biedoty stawali się mieszczanami. Ale mieszczanami w tym najlepszym sensie, to znaczy ludźmi, którzy potrafili ciężko, skutecznie pracować i jednocześnie pomagać sobie nawzajem po to, żeby móc lepiej dbać o swoje interesy. To nie tylko jakieś czytelnie ludowe czy kółka samopomocowe, ale również banki. To również na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, polegające na tym, że kilkudziesięciu ludzi się zbierało i sami budowali za o wiele mniejsze pieniądze niż kamienicznicy, czyli dzisiejsi deweloperzy, swoje własne mieszkania. To również wszelkiego typu struktury handlowe czy gospodarcze, które nawzajem sobie pomagały. Prusy pozwalały, a potem Niemcy, pozwalały na zbudowanie silnego potencjału gospodarczego przez Polaków, no bo to było państwo prawa i można to było robić. Dzięki temu Polacy mogli dysponować potężną siłą ekonomiczną pozwalającą na stworzenie takiego potencjału niepodległościowego, który pozwalał na właściwie tworzenie nowoczesnego narodu polskiego w tym najlepszym sensie.
Zygmunt Miłkowski o obronie czynnej i skarbie narodowym. Pierwsze wydanie paryskie, 1887 rok. Tu wydanie poszerzone, Kraków 1910.
Apatia jest rodzajem choroby umysłowej, bardzo niebezpiecznej. Prowadzi do opuszczenia rąk, przywykania do niewoli i zatruwania charakteru narodowego jadem, zmieniającym chemicznie obronę wszelaką na ucieczkę tchórzliwą, nadzianą wybiegami, osłaniającymi przed zsyłką, katorgą, przed szubienicą. Ucieczka ta moralna, służąc ku bałamuceniu opinii publicznej, nie służy bynajmniej ku obronie chociażby najbierniejszej, najbardziej niewolniczej. Obrona na drodze takiej urabiana urabia się na bierną, na ultrabierną, na rozpaczliwie bierną, na tak dalece bierną, że Polacy, wynajdując postrachy na samych siebie w teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, zrzekają się nie tylko praw, ale i aspiracji wszelakich.
A co się stało z tym potencjałem? Po 1945 roku on jakoś przetrwał, czy został zgnieciony?
To już zupełnie inne zagadnienie.
Profesor Roman Becker.
Rok 1945 to jest dość umowna granica zakończenia działań zbrojnych na masową skalę. W rzeczywistości możemy mówić o całym wieloletnim konflikcie zbrojnym i to toczonym na wielu rozmaitych frontach. Naród polski w czasie II wojny światowej, w takich szerokich granicach czasowych, stracił wszystko, co było możliwe do stracenia. Te straty były porównywalne z największymi stratami niemieckimi, obojętnie zawinionymi czy niezawinionymi. Mnie to w tym momencie nie interesuje. Mnie interesuje sytuacja dość prosta. We wrześniu 1939 Polacy stracili nie tylko państwo, ale i swoje elity przywódcze rządzące tym państwem, bo one zniknęły. Albo zostały wymordowane, albo wyemigrowały. Pozostały elity opozycyjne, które zostały skompromitowane poprzez decyzję o powstaniu warszawskim, a wcześniej nieudaną akcją wywoływania podobnych powstań na wschodzie. Powstanie warszawskie spowodowało zniszczenie stolicy. 200 tysięcy zabitych. Zniszczenie stolicy, zniszczenie elit kulturowych, społecznych, gospodarczych oznaczało, że naród nie miał możliwości stworzenia jakiejkolwiek swojej reprezentacji. Nie miał możliwości samoorganizacji. To były masy ludzi, które chciały przetrwać za wszelką cenę, chciały przeżyć. W związku z tym, to, że mamy do czynienia po 1945 porównaniu ze Związkiem Sowieckim i to całym, niezależnie od republiki, struktury etnicznej, z tak w miarę łagodną formą totalitaryzmu, jest ogromnym osiągnięciem całego narodu, bez żadnych wyjątków, które pozwoliło to, że skala represji, skala prześladowań, skala wywłaszczeń, pauperyzacji i wszelkich innych nieszczęść, które spotkało na przykład Rosjan pod rządami bolszewickimi, była w przypadku Polski stosunkowo mała, niewielka, łagodna. Oczywiście mówię stosunkowo, nie kwestionuję ani morderstw sądowych, ani przymusowej kolektywizacji, ani niszczenia wszelkich możliwych instytucji niezależnych. Ja tylko mówię o tym, że w porównaniu ze Związkiem Sowieckim nie było aż tak strasznie źle.
Mówimy faktycznie o rzeczach, które dla mnie osobiście, jako i polskiego naukowca,
doktor habilitowany Arkadiusz Wagner,
i bibliofila, są rzeczami niezwykle smutnymi, są rzeczami przygnębiającymi. Jesteśmy narodem żyjącym na terenie, żyjącym w kraju, który jest niemal pustynią w zakresie zbiorów bibliotecznych. niemal pustynią, bo faktycznie, tak jak sobie zasygnalizowaliśmy, są miejsca, są miasta, są biblioteki, które możemy traktować jako coś w rodzaju oazy na tej pustyni. Ale żeby tą metaforę rozwinąć, to trzeba byłoby powiedzieć, że gdy podjąć się grzebania w tych piachach pustyni, to się okaże, że to nie są piachy zupełnie jałowe, mineralne, że w nich nic nie ma. Ta pustynność wynika z faktu, że to, co kiedyś było niemal dżunglą, bujnym lasem, w tą pustynię zostało zamienione. My mieliśmy na terenie Polski zbiory zupełnie imponujące. Pamiętajmy o tym, że możliwości nabywcze polskich władców, polskich magnatów były potężne, były zupełnie porównywalne, a w niejednym przypadku większe niż ich odpowiedników zachodnioeuropejskich. Jednak niestety los wprost straszliwie, sadystycznie obszedł się z polską spuścizną zabytkową, kulturalną, bibliotekczną. My po prostu dzisiaj mamy zaledwie drobny promil tego, co w polskich bibliotekach, polskich muzeach, polskich archiwach znajdowało się niegdyś, a znajdowały się rzeczy prawdziwie światowej klasy.
Eugeniusz Kwiatkowski. Dysproporcje, rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Kraków, 1932 rok.
W obecnych nowych warunkach jedynym postulatem musi być poznanie prawdy. Tylko na niej można zbudować trwały i rzetelny gmach koniecznej reformy. Jest więc naszym obowiązkiem kłaść dziś na stalowe kowadło historię naszej przeszłości, jako źródło kształtowania się psychiki społecznej, źródło naszego instynktu państwowego, kapitału zakładowego, zbiorowej zdolności twórczej i bić weń bez przerwy stupodowym młotem prawdy. Niech wszelka złuda, legenda, dekoracja, wszelkie sztuczne wyidealizowanie odpadną i rozprysną się w gruz i strzępy. Niechaj pozostanie choćby najbardziej gorzkie ziarno prawdy. Jeśli źródłem jego będzie troska o przyszłość, to na małej, nikłej, choćby przykrej prawdzie przeszłości zbudujemy więcej, silniej, zwarciej, roztropniej i mądrzej niż na olbrzymim, pięknym kłamstwie, wsugestionowanym może tak głęboko w duszę społeczeństwa, że aż zatraca ono chwilami zdolność patrzenia na prawdę dnia dzisiejszego w słońcu samodzielności politycznej.
Gdybyśmy tak sobie wymieniali kolejne elementy, tudzież czynniki wywozu,
doktor habilitowany Arkadiusz Wagner,
najcenniejszych artefaktów z Polski w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, to w pewnym momencie byśmy doznali zawrotu głowy, bo by się okazało, że masowość, gigantyzm skali tego zjawiska nas przerasta po prostu. I to wszystko na terenie kraju, państwa, które zostało podczas poprzednich wojen tak straszliwie ogołocone z wszystkiego, co najcenniejsze. I teraz znowu jakby wracamy do naszej wspólnej refleksji. Po czymś takim nasz kraj nie może, po prostu nie może być czymś innym niż pustynią.
Dzisiaj to wszystko. Zapraszam za tydzień. W audycji wypowiadali się naukowcy UMK, profesor Roman Becker oraz doktor habilitowany Arkadiusz Wagner. Wykorzystane zostały fragmenty publikacji Franciszka Łasiewickiego Pamiętniki woźnego cenzury, wydanie toruńskie 1995 rok w opracowaniu Bogdana Burdzieja oraz Zygmunta Miłkowskiego O obronie czynnej, wydanie krakowskie 1910, a także Eugeniusza Kwiatkowskiego Dysproporcje, rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, Kraków 1932. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrychowi i Marcinowi Kupczykowi, a Państwu za wspólnie spędzony czas. Zapraszam za tydzień. Kłania się Robert Erdman.
O te jeziora, co wokół rozlane, borów i lasów i ciszy potęga.
To, co się kocha, na zawsze zostaje otwarta przed nami do czytania księga. Zosia w ogrodzie,
anielska czy ziemska, i ta
siła zwiewna stała, czy ulotna.
Spojrzał Tadeusz, zgubił się, nie wie.
Widział, czy się zdawało, że wybraną spotkał. Gerwazy,
kratazy,
husy
albo sokół.
Nie masz zgody, mo pańku, spory na co dzień.
Soplicowie,
Koreszkowie, a Moskal na karku. Dziwnie zadumany ksiądz Roma, dobrodziej.
Kłócą się
przygotować to cnoty przybędzie. A sędzia na to zrobić powstanie. Ja z synowcem na czele i jakoś to będzie.
Kłócą się
szablach, a oddech wstrzymany. Roch niezapomniany, wolne Soplicą.
Kłócą się
Poloneza czas zacząć podług praw pierwszeństwa. Kochajmy się wszyscy, niech wokół rozbrzmiewa. Może to ostatni polonez lub pierwszy.
Co nie przyszło łatwo, uszanować trzeba.